Otwórzmy list Pawła Apostoła do Filipian, rozdział trzeci. List Pawła Apostoła do Filipian, rozdział trzeci. 1269 numer strony. 1269 strona. Trzeci rozdział listu Pawła do Filipian. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezane dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ile nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, do których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myśl bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może do tego miejsca. Paweł mówi tutaj do Greków, do Filipian, do Greków, czyli mówi do zboru, do ludzi wierzących. Tu nie ma w ogóle mowy o ludziach niewierzących. Tylko i wyłącznie do Kościoła. Można powiedzieć, zebranie członków całego Kościoła, staje Paweł i odczytuje list, czy wygłasza mowę na podstawie tego listu, który Duch Święty mu poddał do serca, potem przez myśli i wypowiada to wszystko. Oni to słuchają. I czytamy w pierwszym wierszu, Paweł mówi, pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest zabezpieczeniem. Wiecie, czasami jak się rozmawia ze swoimi dziećmi, rodzice z dziećmi, syn czy tam córka mówi, no to już to mówiłeś, no nie powtarzaj się, no mówiłeś to, no ja wszystko wiem, mówiłeś to już. No ile będziesz się powtarzał, no sklerozę masz czy jak? Zapominasz, co mówiłeś? Tak często słyszymy, no już mówiłeś to, czyli znak, że dziecko nie chce słuchać tego już. Nie chce słuchać. Dlaczego nie chce słuchać? Bo to jest złe, co powiedziane? Nie. Bo nie chce tego wykonać. Nie chce tego słuchać po prostu, bo dla niego to jest bezwartości, co mówi rodzic. Paweł mówi, ja będę wam powtarzał. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Będę wam powtarzał. Dla was jest to zabezpieczeniem, bo o tym nie zapomnicie. A jak coś się powtarza kilkakrotnie, jak Jezus powtarza w Ewangeliach coś przez kilkakrotnie, znaczy, że to było bardzo ważne. Bo jeśli coś nie jest ważne, to o tym się mówi bardzo mało. W Biblii jest napisane, na przykład jest kilka razy mówione o ludziach, którzy w jakiś tam sposób epizodyczny brali udział w historii opisanej w Biblii. Ale Bóg nie chciał o nich więcej nic wspominać, bo oni nawet z imienia nie są wymienieni. Nie są wymienieni z imienia. Dlaczego? Bo nie trzeba było wymieniać ich z imienia, bo Bóg chciał na czymś innym się skupić. Ale brali w tym udział. Pośrednio brali w tym udział. Taka rola, mówicie, sześcioplanowa, siedmioplanowa, prawda? Nawet jak Oscar rozdaje to za pierwszoplanową rolę, za drugą. A jak ktoś tam grał, wiecie, grał statyw na mikrofon, to Oscara nie dostanie, prawda? Paweł mówi, ja będę powtarzał, ale rzeczy ważne. Rzeczami mało ważnymi nie będę się zajmował, bo one były raz powiedziane i powinien się to zapamiętać. A rzeczy bardzo ważne, rzeczy podstawowe, rzeczy fundamentalne będę wam mówił. Będę wam wbijał do głowy. Będę wam wbijał do głowy. Albo nawet ważniej, będę wam wbijał do serca. Drugi wiersz mówi tak. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Dzięki Bogu, że ja psa nie mam. A ci, co mają psa, współczuję wam. Bo Słowo Boże mówi, macie się strzec psów. Nie jest mowa, że strzecie się dobermana, bo to duże takie bydle, nie? A latlerki to takie, wiecie, że trzeba nosić te pieski. To wiecie, jak kiedyś widziałem przedem Narutowicza, wiatr wiał, wiosna, taki powiew wiatru. Piesek mały się pod truskawkę schował, bidulka, i go wiatr wyciągał spod tej truskawki, wiecie? Taki pies, taki wielki, obronny pies. Także trzeba go bronić, taki obronny pies. Trzeba go bronić. Dlaczego to jest powiedziane o psie? Bo pies to było zwierzę nieczyste w Biblii. Jak Paweł mówi o czymś nieczystym w kościele, a wiemy, że w kościele nic nieczystego nie może być, to Paweł chce nam coś powiedzieć. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników. W jednym wersecie porównuje psa do pracownika. Strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Ciekawa rzecz Paweł zaczyna mówić od razu, i to w drugim wierszu od razu tego rozdziału. Dalej mówi tak. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Wiemy, co to jest obrzezanie. To jest pewna operacja fizyczna. Niektórzy mówią, to jest okaleczenie. To jest coś bolesnego. Jeśli mówimy o fizycznych aspekcie tej sprawy, to jest coś bolesnego. Ale Bogu przede wszystkim chodziło, kiedy zawierał przymierze z Abrahamem i obrzeską był potwierdzenie tego przymierza, to Bogu nie chodziło o sam fakt naciąć, a że nóż ma być to niebieski, hartowany laserowo, długości ostrza 40 centymetrów. Obojętnie, jaki to był nóż, ma być dokonany akt, bo chodziło Bogu o aspekt duchowy. I ten rozdział mówi o podziele w kościele, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Na ludzi cielesnych, ludzi duchowych. Wiecie, jak poznać ludzi cielesnych i duchowych? Cielesny wchodzi własnymi nogami, a duchowy lewituje, wpływa przez drzwi, nie dotyka powierzchni, po turecku siedzi, tak wpływa i zajmuje swoje miejsce. Ląduje na fotelu, o, ląduje. A cielesny, wiecie, wchodzi z buciorami, śniegu, całe. Ten, który ma czyste buty, to czyli człowiek duchowy. Bo nie chodzi po ziemi, prawda? Jest posadzenie w okręgach niebieskich i chyba, że może być przez deszcz zmoczony w góry, ale nogi ma czyste. I o to chodzi, to zupełnie nie o to chodzi. A ludzie w kościele, niektórzy robią takie podziały, sztuczne podziały. Jest kazanie, siedzą wszyscy w kościele. Zamiast wyłuskać naukę duchową z tego, co się mówi, nieraz słyszałem jakiś taki tekst. Od dawna już było, 20 lat temu. Ale pastor ma żonę. Patrzcie, pod pachami ma dziurę w koszuli. Nie zaszyłam mu, zobaczcie. To co trzeba powiedzieć? No i pastor rąk nie podnosi na nabożeństwie, prawda? Nie. Nie. To nie była żadna aluzja, oczywiście nie. Ale to są fakty. Patrzcie, buty ma niewypastowane. Ja to mówię też o sobie. Bo tak tacy ludzie są. Niektórzy mówią tak. Pastor to jest wizytówka zboru. Nie tylko pastor, pracownik, to jest wizytówka zboru. A jaka może być wizytówka? Mój szef ma takie fajne wizytówki. Kiedyś to nazywało papier tapetowy tak zwany. Takie ładne, fajne. A można, wiecie, wyciąć z gazety, z kartki. Na drukarce wydrukować, pociąć na kwadraciki czy prostokąciki. To wizytówka. Ta jest inna, ale wizytówka. Paweł mówi tutaj o ufności w ciele albo ufności w duchu. Paweł mówi, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, czyli Izraelita od pokoleń. 8 dni chłopczyk ma, zostaje akt obrzezania. Czyli dla Boga, mówi Paweł, zostałem okaleczony. A tak było w zakonie i tak to dokonało się. Z rodu izraelskiego. Paweł nie był prozelitą, czyli poganinem, który nawrócił się na żydostwo. Był Izraelitą z pokolenia. Dalej, był z pokolenia Beniaminowego. Pamiętacie, jak Józef był w Egipcie, był zarządcą Egiptu, jak potraktował Beniamina, kiedy dawał obiad dla swoich braci. On siedział po prawej stronie Józefa, dostał najlepsze części jedzenia, został potraktowany jak ktoś wyjątkowy. Został wywyższony względem swoich braci. I od tego momentu, w całej historii Izraela, Beniamin to był ród, jakby powiedzieć, arystokratyczny w Izraelu. Pierwszy król Saul skąd pochodził? Z pokolenia Beniamina. I to można powiedzieć, Paweł, no, mam prawo się szczycić. Ja mam prawo się szczycić. Jak był w Anglii, powiedział, no jestem Sir Robert Sosidko. Dzięki Bogu został mi Robert Sosidko, nie, że sam Sir. To był ród arystokratyczny. Paweł mówi, no jakbym mógł, to mógłbym. Niewiele osób by mi dorównało, ale dalej czytamy tak. Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do zakonu faryzeusz. Zakon znam na pamięć. Wykształcony jestem w zakonie oczystym. Perfekcyjnie. Kto z nas zna Biblię na pamięć? Albo zna w większości Słowo Boże? Może kto by się znalazł tutaj? Wiele fragmentów znamy, ale aż tyle, a Paweł pewnie znał na pamięć. Takich uczono kiedyś. Od 12 roku życia, od kiedy zaczęli do synagogi chodzić. Uczyli ich wersetów na pamięć. Bo nie było takiej dostępności słowa, jak teraz mamy. Nie masz, zamawiasz z internetu, już masz. Ile chcesz egzemplarzy? Tam wszystko było w zwojach. Jak nie znałeś na pamięć, to problem miałeś. Jak mogłeś doczytać? Gdzie mogłeś doczytać? Jak zwoje były schowane w synagodze w taką gablotu. Tylko czytane było, kiedy było zgromadzenie. Albo znałeś na pamięć, albo... I Paweł mówi tak. Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Co do żarliwości, czyli człowiek pełen gorliwości. To ten powiedział, jak nawrócił się, że to, co robił przed nawróceniem, nie było dobre, ale było pełne gorliwości dla Boga, pełne pasji, bo on to robił z serca. Co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Czy nie człowiek bez grzechu, bez nagany. Czyli składał wszystkie te ofiary, które należało złożyć, robił wszystkie polecenia Boże, które Bóg polecił w zakonie, on to wszystko wykonywał. Nie można mu zarzucić żadnego niedbalstwa w służbie, niedbalstwa w życiu. Taki był Paweł. Ale mówi, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem względem na Chrystusa za szkodę. Ludzie w kościele, tak zawsze było, tak zawsze będzie, tak zawsze jest. Dopóki nie przyjdzie Jezus i nie zabierze kościoła swego. Dzielą się na ludzi cielesnych i ludzi duchowych. Czyli ci, co stają przed Bogiem, Boże, widzisz, jaki jestem, bierz mnie takiego, jaki jestem. Zgrzeszyłem, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu. Prosty przykład, podział, kiedy był celnik w świątyni i faryzeusz. To sam podział. Podział między pierwszego króla Izraela a drugiego, między Saulem a Dawidem. To jest idealny, idealny przykład. Ten służy Bogu, tak twierdził Saul, i Dawid służy Bogu. Różnica między nimi była kolosalna. Niektórzy kładą nacisk, że ja chodzę do kościoła. Nic nie ukradłem, nikogo z braci i sióstr nie pobiłem. Jestem uczynny. Zawsze jestem do dyspozycji. Zawsze pomagam. Zawsze robię. Modlę się, czytam Biblię. Wcielenie morda było mi nic zarzucić. Ale to jest kładzony nacisk. To jest religijność. Że ja muszę to, ja muszę tamto, ja muszę to, a miejsca dla Boga w tym nie ma. Paweł mówi, wszystko to, co nie było zyskiem, uznałem względem na Chrystusa za szkodę. To tak, wiecie, kupujemy lek, bierzemy ulotkę. Na to działa. To jest jedno zdanie. Działa, dajmy na to, na ten mięsień. Działa na ten staw. Na to dolegliwość. Jedno zdanie. A efektów ubocznych? Resztę. Cała tej strony i druga strona zapisana. Wymioty, biegunka, wstrząsy, potem co tam, problemy z jelitami, nadkwaśność i wiecie, to wymieniasz, to jest 100 sztuk w punktach. 100 punktów skutków ubocznych. To dlaczego ludzie biorą leki? Bo jest efekt. Bo jest efekt. Jeden efekt. I Paweł mówi tak. Wszystko, co było zyskiem, te zyski miał jakby wypisane, uznałem względem na Chrystusa za szkodę. Czyli masz 100 punktów zysków, prawda? Po jednej stronie, a po drugiej napisane Chrystus. Człowiek cielesny zacząłby liczyć. I zawsze wychodziło tak, że no z tych strat tak zwanych, tego, co muszę poświęcić, jest za dużo. Nie stać mnie na takie poświęcenie. A jeśli patrzymy w sposób duchowy, patrzymy tylko Chrystus i to wystarczy. Bo widzimy, co się za tym wyrazem Chrystus kryje. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Za szkody. Coś, co mi szkodzi. Alkohol szkodzi nam, czy nie? Tak. Papierosy szkodzą? No szkodzą. Narkotyki? Szkodzą. Paweł porównał to, co zyskał, do takich rzeczy. Rzeczy, które szkodzą. I mówi, wszystko to zostawiam. Bo mogę, wiecie, szczycić się, mogę nałożyć strój wielki, taki wspaniały, mówi, jestem profesorem teologii. Paweł takim był na ten czas. Profesorem teologii. Znam Słowo Boże. Ale wtedy można by, jeśli by tak Paweł myślał, można by wtedy porównać tylko do faryzeuszy, których Jezus nazwał grobami pobielanymi. Z zewnątrz wyglądają pięknie, można odnowić, można okleinę zmienić, można tak z zewnątrz wyremontować, że nie będzie znaku, że to jest coś starego, coś używanego, coś remontowanego. Myślę, że to jest jak nowe. Ale kiedy zajrzysz do środka, a nawet znaczy uchylisz wieczko, poczujesz, jak wyleci ta zgnilizna ze środka. Nie musisz całego otwierać. Kawałek tylko uchylić. Trochę cielesności wyjdzie. Od razu będzie wiadomo, jaki ten człowiek jest. Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość Boga, z Boga na podstawie wiary. Nie mając własnej sprawiedliwości. To ja sprzątam zboże, no z żoną, ale ja sprzątam zboże. Ja teraz głoszę. Gdybym ja wina nie zmieszał na górze, to byście nie mieli tak dobrego wina w ustach. Gdybym ja nie kupił, albo powiem inaczej, tata nie kupowałem, gdyby brat Edward mi nie przywiózł własnego wina, którego zrobił. Dzięki Bogu, że jest taki człowiek, bo trzeba nie trzeba zbarowych pieniędzy wydawać. To jest korzyść duża. 400 zł rocznie wychodzi. Ale wiecie, gdybym nie zaproponował bratu Edwardowi, nie byłoby wina. Co byśmy pili? No ja to wszystko załatwiłem. Pastor mi to zaproponował, żebym ja to prowadził. Mogę tak to robić. Paweł tak samo mógł to robić. Ja jestem faryzeuszem. Z pokolenia Beniamina jestem. A ty z pokolenia Rubena, to ty się nawet nie odzywaj. A ty z Izachara też się nie odzywaj. Ja z Beniamina jestem. Nie jestem naturalizowany Żyd. Prozelita. Byłem kiedyś Syryjczykiem, a jestem teraz Żydem. Jestem z pokolenia w pokolenie. Można tak się szyć. Do niczego wtedy się nie dojdzie. Kościół nie nienawidzi takich podziałów. Bóg nie lubi takich podziałów. Bo to się wtedy robi sianie niezgody między braćmi. To wtedy powstaje zawiść i swary. Paweł w jednym liście powiedział, kiedy i bracia się kłócili, kto komu chrztu udzielił. Ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy. Możemy się, wiecie, licytować, kogo chrzest wziął. Ale to do niczego nie prowadzi. To nie o to chodzi w kościele. Paweł to tłumaczy Filipianom, bo z nimi był problem. I dalej, żeby poznać Go, czyli Jezusa Chrystusa, i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Kolejność nieprzypadkowa. Żeby doznać mocy zmartwychwstania Jezusa, trzeba Go poznać. Na sposób duchowy. W duchu i w prawdzie. Bo Jezus to jest osoba duchowa teraz. Jego w ciele już nie ma. Był kiedyś tam w ciele, był. Można było Go dotknąć, przytulić, a Jan miał taki przywilej, że to robił. Piotr z nim godzinami rozmawiał. My nie mamy takiej sposobności, widząc Go fizycznymi oczyma. On jest teraz duchem. Jest tam w niebie. I żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Ale po co to wszystko? Takie wyrzeczenie. Wiersz 11 mówi, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Następny dowód na to, że same przyjęcie Jezusa to jeszcze nie wszystko. Ile osób słyszałem, przecież, którzy mówili, przyjąłem Jezusa, czy przyjąłem Jezusa, wszystko się we mnie zmieniło, moje imię zostało zapisane w Księdze Żywota, reszta już nic nie muszę. Nic więcej nie muszę. Bo już Bóg za mnie wszystko załatwił. Nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę trzymać się prawa Bożego, nie muszę nie grzeszyć. Wszystko mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ta osoba, kiedy rozmawiałam, powiedziała tak, przyjąłem Jezusa, a teraz to wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie. Czyli hulaj dusza i tych osób już w Boże nie ma. Nie wiadomo, czy te imiona jeszcze są tam zapisane. To Bóg wie. Jeśli jest podział w zborze, to musimy się opowiedzieć po dobrej stronie. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Jeśli według ducha żyjemy, nie będziemy pobożali żądzy cielesnej. Ale patrzcie, no przecież tu nikogo nie ma, który by nie służył Bogu. Nie ma tu takich ludzi. Ale zależy, w jaki sposób myślimy. Jest uwielbianie na przykład i dzisiaj tak... Za 15 uwielbianie się nie skończyło, nie było modlitwy. Nie do pomyślenia to jest. To jest nie do pomyślenia. Jak tak może być? Zepsuć porządek nabożeństwa. Niektórzy ludzie tak myślą. To jest nie do pomyślenia. Albo kazanie jest na początku, a nie na końcu. Jeśli Duch Święty coś zmienia, co nam do tego? Ale niektórzy ludzie nie potrafią tego zrozumieć. To właśnie cielesność. Pewne rzeczy fizyczne są ważniejsze niż duch, który jest najważniejszy. I zawsze te podziały w kościele będą. Bóg mówi, aby w tym kościele jak najmniej tych rzeczy było. Dalej, niejako już osiągnął, albo już był doskonały, ale dąży do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Podstawowa rzecz, która pomaga mi pochwycić. Zapominam o tym, co za mną, a zdążam do tego, co przede mną. Zapominam, co było za mną. To mowa jest o złych rzeczach. Rzeczach, których nie warto się chwalić. Lepiej, żeby o nich szybko zapomnieć. a zatem do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas to powołanie otrzymał. I mamy dążyć do tego. Mamy dążyć. Ilu wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Chrześcijanin to jest osoba duchowa. To nie jest przydomek, profesor, doktor, czy docent, czy magister. To jest osoba duchowa. Za czasów tak zwanych komunistycznych często ludzie na drzwiach, teraz to rzadko kto wypisuje na drzwiach, na przykład na wejściowych do mieszkań, tabliczkę z inicjałami i nazwiskiem. Kto tu mieszka? Kiedyś to było bardziej powszechne. Ale nawet niektórzy pisali docent ten i ten i ten. Tu mieszka profesor ten i ten i ten. I to nie było rzecz dziwna w tamtych czasach, w latach 80., 70. To było normalne. Ale wiecie, ja tyle lat, że nie widziałem nic napisane. Chrześcijanin Robert Sosidko tutaj mieszka. No ja tego jeszcze nie widziałem. I nawet na myśl mi nie przyjdzie, żeby tak pisać. Bo w świecie to nie ma znaczenia. Chrześcijanin to nie jest tytuł. To jest nazwa przynależności do czegoś, do jakiegoś zgromadzenia, do jakiejś wspólnoty. Jak to kiedyś Dart Andrzej Bajeński, nasz Peter, wspaniale nazwał, należysz do wspólnoty chrystusowców. Pamiętam, czasami takich fajnych słów używa. Do wspólnoty chrystusowców należymy. Dlatego się mówi chrześcijanin. Tą wspólnotą rządzi głowa, jak mówi list do Kolosan. Głową to jest Jezus Chrystus, tylko i wyłącznie. Ale wiecie, on dalej jest tą osobą duchową. No dalej jest osobą duchową. Nie ma w nim żadnej cielesności. Już teraz nie ma. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, już go nie znamy, mówi jeden z listów Pawła. Już go nie znamy. Ten czas już definitywnie minął i on już nie powróci. Niektórzy chcieliby, żeby on był dalej, ten czas. W tych czasach, kiedy Paweł żył, niektórzy ludzie domagali się, że no jak nie będziesz obrzezany fizycznie, okaleczony nożem, to nie możesz być zbawiony. A Paweł tu mówi, my bowiem, którzy jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu. W duchu. Nadchodzi inna forma obrzezania. Obrzezanie w duchu. Którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Nie pokładamy ufności w ciele. Paweł też w jednym fragmencie powiedział, kto jest najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Chrześcijanin, to prawda, który pokłada nadzieję w Chrystusie, ale tylko w tym życiu. Tylko w tym życiu. Doczesnym życiu. A przecież chrześcijaństwo to sięga daleko poza grób. Poza tą fizyczną rzeczywistość. Musimy to zrozumieć. Bo zawsze będziemy mieli konflikty. Nie tylko między bratmi a siostrą w kościele. Nie będziemy rozumieć nauki pastora, który będzie głosił, czy kogokolwiek, jakiegoś brata, który będzie głosił słowo. Ale swój konflikt wewnątrz nas będzie mieli konflikt. Dusza będzie się kłócić z naszym duchem, bo duch będzie mówił rzeczy duchowe, a dusza będzie stawiać w poprzek, jak to mówią niektórzy, okoniem, że to jest niezgodne z logiką, niezgodne z prawem jakiekolwiek, które istnieje. My jako Kościół stosujemy prawo jedyne Boże, nic więcej, które sprzeciwia się prawom fizyki, prawom chemii, prawom biologii, kiedy trzeba, sprzeciwia się normom, które świat prowadzi, normom kulturowym, normom zwyczajeniowym, jakiekolwiek normy by myśleli. Normom prawa, kultury, wiecie, zachowania. To się wymyka poza wszelkie standardy, które panują na tym świecie. Chrześcijanie to zupełnie inna istota, istota, Boża istota, powiem tak, Boża istota. Stworzona na Boży obraz i Boże podobieństwo. Potrafilibyśmy dorabiać się całe życie, uczyć się, wiecie, no, rezygnować z wielu rzeczy, aby pozyskać to, co w świecie jest wartościowe i nagle ktoś wam mówi, że to jest bez wartości? Jakiego szoku musiał doznać Paweł, kiedy jechał do Damaszku, miał listy z nazwiskami osób, które trzeba aresztować, zaprowadzić do Jerozolimy względem w sprawie osądzenia, bo należał do sekty tak zwanego Jezusa. Kiedy zobaczy światłość, kiedy pada na ziemię, traci wzrok i słyszy, jako on jedyny, słyszy głos. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Panie, kim jesteś, aby mógł cię prześladować? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dla takiego człowieka to był niewyobrażalny szok. To jest coś, co świat w ciągu sekundy wali ci się na głowę. I potem przez 3 dni nie jadł i nie pił i nie widział. Bóg mówi, tam do Damaszku cię zaprowadzą, tam ci pokażę, do czego jesteś przeznaczony, aby uczynić, tak mówi Słowo Boże. Abraham szedł ofiarować Izaaka przez 3 dni. Jakieś te 3 dni takie, jakieś takie symboliczne. Paweł, jeszcze wtedy Saul, przez 3 dni nie jadł, nie pił, nic nie widział, dopóki Ananiasz nie pomodlił się o niego, nie został wypełniony Duchem Świętym i wtedy odzyskał wzrok. A wtedy był już totalnie innym człowiekiem. Musiał podjąć decyzję w ciągu tych 3 dni. Musiał decyzję podjąć, wiecie, tak jakby odciąć nożem chirurgicznym. Ręka twoja cię gorszy, odcinam, ba, bez żadnych skrupuł. Oko moje mnie gorszy, wyłupuje, nie ma problemu żadnego. A że boli, a potem ciężko żyć, nie ma problemu, Bóg jest najważniejszy. O tak, takiej operacji dokonał Paweł. Wszystko uznaje za szkodę i za śmiecie. Rzeczy bez wartości. Żeby zyskać Jezusa. Ale Paweł znał Jezusa. I doznał mocy zmartwychwstania Jego. Musimy stanąć na głowie, aby poznać Jezusa. A wtedy nie będzie żadnego problemu postąpić jak Paweł. Oddać wszystko, aby pójść za Jezusem. Poświęcić wszystko po to, że Jezus jest najważniejszy. Że ten Bóg, o którym śpiewaliśmy, że jest Bogiem wielkim, Bogiem wszechmogącym, nikt mu nie może dorównać, no bo nikt mu nie może dorównać. Takiego Boga należymy, bracia i siostry. I ten Bóg jest naszą głową. Ten Bóg prowadzi ten Kościół. I ten Bóg jest Duchem. Nigdy o tym nie zapominaj. Paweł powtarzał setki razy. Kłócili się o to. Uczniowie, apostołowie, zbory, których listę Paweł pisał. A ten list oczywiście, jak często było w większości Paweł listów, był pisany z więzienia. List do Filipian też był pisany z więzienia. I wszystko to uznał za śmiecie. Wszelką cielesność uznał za rzecz zbędną. A siedział w więzieniu, szczury go podgryzały, był głodny, był spragniony, leżał na gołej posadzce, trochę tam słomy było, to na gołej posadzce leżał. Dziura w dachu była dla wentylacji, to kapało mu na głowę, jak deszcz padał. No nie, rewelacyjne warunki, bracie, siostry. Apartament, pierwsza klasa. I on mówi, w cielu kości nie pokładam. Dlaczego? Bo ciało mogło tylko jedno uczynić, zaprowadzić mnie do grzechu. Tylko i wyłącznie ciało może jedno zrobić, zaprowadzić nas do grzechu. Jak Bóg jest po tej stronie, to ciało będzie nas ciągnęło w drugą stronę. Tak jest zawsze. Jak Bóg jest w tą stronę, to ciało będzie ciągnęło w drugą stronę. Tak jest zawsze. Bo ciało nie potrafi inaczej. Choćby chciało, ciało nie potrafi inaczej. Bo duch jest przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I to rzeczy są sobie przeciwne, mówi Słowo Boże. A nasz Bóg jest osobą duchową. To jacy my byliśmy być? Musimy żyć i myśleć i działać na sposób duchowy. Innego wyjścia nie mamy. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.